MediaMarkt. Ceny są git. Wbijaj na Black Friday.
Teraz wielki finał. Frytownica niskotłuszczowa Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 429,99. Teraz za 299 zł. MediaMarkt.
Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest profesor Marcin Matczak, prawnik. Witam Panie Profesorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziś w Sejmie odszedł rząd Mateusza Morawieckiego. Jutro zostanie powołany nowy rząd Donalda Tuska. Czy Pan, Panie Profesorze, miałby jakąś taką radę, złote zdanie do powieszenia sobie nad biurkami przez nową władzę?
Wie pan, nie jestem oddawania rad tak doświadczonemu politykowi, jakim jest Donald Tusk. Ja myślę, że on to rozumie. Ja jako obywatel chciałbym, żeby rząd Rzeczypospolitej Polskiej realizował rzeczywiście przesłanie, które jest w artykule 1 Konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Nie tylko tych, którzy są otwarci na świat, ale także tych, którzy może tego świata tak bardzo nie rozumieją albo nie chcą się na niego otwierać. Nie tylko ateistów, ale i katolików, nie tylko tych progresywnych, ale także konserwatywnych, dlatego że doświadczenie wskazuje, że jeżeli rząd chce skłócać Polaków, takim przykładem był rząd PiS-u, albo nie dostrzega tej różnorodności, która w Polsce występuje, moim zdaniem takim rządem był ten poprzedni rząd Platformy i PSL, to taki rząd nie trwa niestety bardzo, bardzo długo. Jedyną szansą współcześnie, moim zdaniem, dla rządu, ażeby mógł funkcjonować, jest znalezienie takiego rozwiązania, które wszystkim, a przynajmniej dużej większości Polaków, pozwoli czuć się tutaj dobrze i pozwoli czuć się tutaj jak w domu.
Czyli ja rozumiem, że jest ta jedna rada, to jedno zdanie. W skrócie, pan mnie poprawi, jeśli źle to interpretuję. Pamiętajcie, że rządzicie też pisowcami, tak? To tak by brzmiało.
Tak, ja tak to rozumiem i to jest, nie jest zdanie tylko do rządu, to jest zdanie także kierowane do elektoratu tego rządu. Wie pan, ja miałem przez ostatni weekend taką dosyć szaloną dyskusję z wieloma przedstawicielami elektoratu, którzy właściwie już wyzwali mnie od pisowców tylko dlatego, że ja wskazuję im, że główną energią, która napędza taki rząd jak rząd PiS-u, jest populizm. A populizm zawsze dzieli społeczeństwo na dwie części, na zepsutą elitę i na zdrowy naród, na zdrowy lud. I teraz, jeżeli przez 8 lat słyszeliśmy i oni, ci ludzie, którzy głosowali na PiS, słyszeli, że jest jakaś elita, która ich nienawidzi, która nimi pogardza, która się z nich śmieje, to mimo, że to była propaganda, oni będą teraz bardzo uczuleni na to.
No, ja bym
powiedział, że jego wyborcy muszą zrobić wszystko, ażeby ta przepowiednia, straszna przepowiednia Kaczyńskiego, że właśnie istnieje taki podział, się nie spełniała. Tak, niestety, kiedy ja słyszę takie głosy triumfu, kiedy słyszę wypowiedzi nieraz osób, które naprawdę szanuję, które nadal uderzają w takiego zwyczajnego człowieka, nadal uderzają w konserwatywnych wyborców, którzy tutaj są, którzy nie wyemigrowali, którzy nie stracili obywatelstwa tylko dlatego, że opozycja wygrała 15 października, to mam pewne wątpliwości, czy to będzie możliwe. I z głębi serca, ponieważ bardzo bym chciał, żeby rząd PiS-u już nigdy nie wrócił, bo uważam, że to jest jeden z najgorszych rządów, który się w Polsce zdarzył w historii, głównie przez to, że niszczył państwo, w trosce o to, żeby to się nie powtórzyło, apeluję o to, żeby nie okazywać pogardy wyborcom PiS-u. Można rozliczać twardo funkcjonariuszy PiS-u, nie okazując pogardy ich wyborcom.
Kryptopisowiec, ukryta opcja pisowska, idiota, kretyn, narcyz, który chce zwrócić na siebie uwagę. Pan wie, o kim tak piszą teraz w internecie zwolennicy opozycji?
Podejrzewam, że pan cytuje właśnie te komentarze, do których się odnosiłem, które oczywiście dotyczą mnie.
O panu.
Tak, i wie pan, no, ja już od 8 lat, myślę, wyhodowałem sobie dosyć grubą skórę. Natomiast zadziwiające jest to, jak bardzo szybko ludzie, którzy jeszcze wcześniej zachwycali się każdym moim wpisem, który uderzał w PiS, obecnie, tak jak mówię, właściwie uważają, że jestem zdrajcą, tylko dlatego, że ja bym chciał ich trochę wybić z tej pewności.
Jak pan pisał źle o Kaczyńskim, to było super, prawda? Jak pan zaczął krytykować swoich, to jest pan kryptopisiorem. Ja zacytuję pana ostatni tekst z Gazety Wyborczej. Nastroje, pisze Marcin Matczak, nasz dzisiejszy gość. Nastroje są euforyczno-bojowe, zewsząd padają propozycje, żeby zalać ten PiS betonem, a ci, którzy w 1989 roku popierali grubą kreskę wobec komunistycznego reżimu, dla Kaczyńskiego żądają Norymbergi. Powinna się ta nowa władza powściągnąć w tym żądaniu Norymbergi, jak pan uważa?
Proszę pana, trzeba trzymać proporcje. Ja uważam i mówię to zupełnie poważnie, że takie osoby jak Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, czy prezydent Duda usiłowali dokonać zamachu stanu. Bo sytuacja, kiedy nie publikuje się wyroków Sądu Konstytucyjnego, sytuacja, w której atakuje się Sąd Najwyższy i chce się z niego wyrzucić sędziów, nie może być inaczej nazwana. I ja jako prawnik, który w to wszystko był zaangażowany, w tę całą obronę praworządności, to naprawdę dobrze rozumiem i ja tego nie bagatelizuję. Oni chcieli dokonać zamachu stanu i teraz trzeba ich rozliczyć, natomiast trzeba ich rozliczyć absolutnie zgodnie z prawem, dlatego że leczenie dżumy cholerą niczego nie naprawi, tylko jeszcze bardziej popsuje.
Natomiast... No ale jak zgodnie z prawem, panie profesorze, to z kolei ci nasi, wybacz, nasi, ci platformerscy, nie nasi, nie moi, wyborcy będą niezadowoleni, bo Glapiński nadal będzie prezesem NBP-u, Duda nadal będzie prezydentem, będzie wszystko wetował i tak dalej. No to wie pan...
Proszę pana, na tym polega, ja też się trochę zdziwiłem, jak pan powiedział, nasi, ale na tym polega demokracja i na tym polega praworządność, że jak się rządzi i ma się władzę pierwszą i drugą, to można nie mieć trzeciej. To zostało zaplanowane w naszym systemie, bo po to właśnie na przykład kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ponad dwa razy dłuższa niż kadencja zwyczajnego parlamentu, bo oni mają 9, a parlament ma 4, żeby tutaj dochodziło do pewnego rodzaju kontrolowania. Na przykład mamy lewicowy parlament, dobrze by było, żeby ten trybunał był powoływany przez wcześniejszy konserwatywny. Później mamy odwrotnie.
No, ale pan wie, że zmiana
na
władzy
tym polega
w Polsce...
system checks and balances, to nie jest nic zazwyczajnego.
Nie jest taka miła. No pan teraz radzi, żeby ta nowa władza zostawiła w spokoju pana Piotrowicza i panią profesor Pawłowicz w Trybunale Konstytucyjnym, a elektorat tego nie chce.
No ale rozumiem, proszę pana, ja uważam, że pani Pawłowicz i pan Piotrowicz są znowu historycznie być może najgorszymi sędziami, jakich miał Polski Trybunał Konstytucyjny, zwłaszcza dlatego, że trafili tam jako czynni politycy i moim zdaniem dalej się tak zachowywali. Ale ja nie bronię ludzi, tylko instytucji. Jeżeli my wprowadzimy w Polsce zwyczaj, że jeżeli władzy politycznej, parlamentowi czy rządowi, jacyś sędziowie się nie podobają i na podstawie opinii prawnej można sędziego odwołać, to my staniemy się republiką bananową. Tak, dlatego, że to będzie oznaczało, że właściwie każdy lider polityczny może powiedzieć prawnikowi, napisz mi opinię, że ten albo tamta jest nielegalna i w związku z tym ja ich odwołam. To jest trzeci świat w zakresie prawa.
To jeszcze na koniec krótki cytat z pana. PiS szybko wróci, bo niewiele się nauczyliśmy, pan pisze. PiS szybko wróci. Musimy zacząć patrzeć dalej niż do rogatek Wilanowa. Co to znaczy dalej niż
do rogatek Wilanowa? To znaczy, że trzeba być wrażliwym na ludzi, którzy mieszkają także poza wielkimi miastami. Ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, są na przykład konserwatywni. Wie pan, dla mnie, znaczy wielu ludzi dziwiło się, dlaczego ja w tamtym roku napisałem taki esej o świętach, po to, żeby pokazać pewną wartość także, która jest po drugiej stronie. Największą teraz linią, która dzieli Polaków, jest moim zdaniem linia, która dzieli ludzi, którzy są wierzący i ludzi, którzy są niewierzący. Ja codziennie widzę ataki w stosunku do tych ludzi, którzy mówią, że są katolikami czy chodzą do kościoła. I teraz ktoś może powiedzieć, proszę pana, to nie jest ważne. Nie, to jest ważne, bo między innymi na atakach na konserwatywny porządek normatywny Kaczyński zbudował swoją potęgę. Jeżeli my nie zrozumiemy, że atakując tych ludzi, my lejemy wodę na młyn Kaczyńskiego, to on wróci. Albo on, albo jakaś jego inkarnacja. Ktoś, kto będzie miał takie same poglądy. Bo 7-8 milionów ludzi dalej chce głosować na PiS. Więc jeżeli chcemy mieć rząd, który jest mądry i który pilnuje praworządności, to musimy jednocześnie, rozliczając funkcjonariuszy PiS, zadbać emocjonalnie o ich elektorat.
Wracamy do tabliczki. Pamiętajcie, że rządzicie też ludem pisowskim. Bardzo dziękuję. Rozmawiamy dalej. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy można prezydenta Dudę odwołać w referendum, a Kaczyńskiego postawić przed Trybunałem Stanu. O to będę pytał Marcina Matczaka już za chwilę. Zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. No dobrze, panie profesorze, to zacznijmy od pomysłu, który chodzi, jak to się mówi, po tej stronie opozycyjnej. Zgłosił go doradca Platformy, profesor Chmaj, który proponuje odwołanie prezydenta Dudy w referendum. Co pan uważa o tym pomyśle?
Ja skrytykowałem ten pomysł. O ile pamiętam, to chyba ten pomysł pierwotnie pojawił się u prezydenta Wałęsy, a pan profesor Chmaj powiedział tylko, że on jest uzasadniony, czy można go poprowadzić. Wie pan, ja jestem przeciwko temu pomysłowi z kilku powodów. Mianowicie... Konstytucja, jak każde prawo, ma pewne specyficzne procedury, które służą na przykład odwołaniu prezydenta. To jest Trybunał Stanu, to mogą być wybory, jeżeli prezydent chciałby startować i może startować w wyborach na kolejną kadencję. Jeżeli my wykorzystamy referendum, to wie pan, ja nie widzę problemu właściwie chyba, znaczy tak myślę, że profesor Chmaj nie powinien widzieć problemu, żeby za chwilę powiedzieć, a może na przykład dałoby się referendum wydłużyć kadencję prezydenta. Prawda? Dlaczego nie? Skoro można go odwołać, no to tak samo można by było ludzi zapytać, czy prezydent, który na przykład kończy kadencję, albo jakikolwiek inny, nie może być prezydentem jeszcze przez 5, 10 albo 20
czyli
lat.
Czyli następni zrobią swoje referendum, w którym zadadzą swoje pytania i powiedzą, tak. A wyście też tak zrobili.
Dokładnie. Co więcej, takie referenda oczywiście dzieją się w tak zwanym praworządnościowym trzecim świecie. Jest bardzo często tak, że tyrani właśnie odwołują się do referendów po to, żeby obejść konstytucję. Co więcej, można sobie wyobrazić, że zorganizujemy jutro referendum dotyczące na przykład odwołania parlamentu i powołania nowego parlamentu. To powoduje, że jeżeli
nawet za pół roku
można
PiS,
właściwie wszystko zmieni,
PiS być może
to my w ogóle nie potrzebujemy państwa, tylko w każdej sprawie można zmanipulować ludzi. Najgorsze jest to, że o tym referendum, jako o dobrym, sensownym rozwiązaniu, mówią ludzie, którzy jeszcze przed chwilą krytykowali referendum, które zorganizował PiS, jako manipulujące, prawda?
Ale co się stało z nami, że tak to wygląda? To znaczy, że jest taki kalizm po obu stronach, nie wiem jak to nazwać lepiej, no takie Mojsze jest Mojsze, o może zacytuję Dzień Świra, Mojsze jest Mojsze niż twojsze, a moje jest najmojsze.
Wie pan co, tak, na pewno to jest efekt polaryzacji, ale to jest też efekt czegoś, co można by było nazwać samoobroną, czy obroną konieczną. Jeżeli ma pan rząd PiSu, który naprawdę demoluje państwo prawa i manipuluje wszystkim, czym się da manipulować, no to wtedy po drugiej stronie pojawia się takie myślenie, no to może my też powinniśmy manipulować, dlatego że musimy się bronić przed ich manipulacjami. Problem jest taki, że wtedy następuje taka spirala manipulacji i spirala bezprawia, z której się już nigdy nie da wyjść. I tak upadają demokracje, mamy na to dowody, że tak się dzieje, że niedojrzałe, kruche demokracje tak upadają. Więc naszą rolą jako prawników jest to zatrzymać. I to emocjonalnie jest trudne, bo ludzie, którzy byli atakowani różnymi manipulacjami prawnymi, a ich naprawdę było mnóstwo w ostatnich 8 latach, mówią, no jakoś się musimy bronić. Mam nadzieję, że uda nam się wytłumaczyć, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że jeżeli oni tak manipulowali, nadużywali, to my też powinniśmy, bo jak mówię, z tej spirali trzeba wyjść.
No tak, ale argument tych autorów pomysłów w stylu odwołać Dudę, no jest taki, że prezydent Duda przecież łamał konstytucję, pan zresztą też tak uważa, oczywiście. A po drugie, że prezydent Duda będzie wszystko wetował, nie da się rządzić z Dudą, no musimy coś zrobić, żeby sprawy szły dalej, to trzeba się pozbyć Glapińskiego, trzeba się pozbyć Dudy, trzeba się pozbyć Pawłowicz i Piotrowicza z Trybunału, bo oni będą wszystko blokować.
No wie pan, to jest takie samo myślenie, jakie przyświecało Kaczyńskiemu. Tak? Jak Kaczyński rządził w 2005-2007, no to próbował na przykład przeforsować lustrację i Trybunał Konstytucyjny mu uniemożliwił to. No w związku z tym, jak doszedł do władzy w 2015, no to właśnie uznał, że Trybunał będzie mu przeszkadzał i postanowił go usunąć, co też zrobił. Więc to myślenie dotyczące tego, że prezydent będzie przeszkadzał, że ktoś będzie przeszkadzał, w związku z tym trzeba go usunąć, jest dokładnie tą spiralą, o której mówię. Każde następne wybory będą już się kończyły takim przekonaniem, że wszystko, co pozostawili poprzednicy, należy usunąć. To uniemożliwia jakąkolwiek kontynuację, jakiekolwiek funkcjonowanie demokracji, jakąkolwiek trwałość instytucjonalną, bo jeżeli tak będzie, to będzie precedens, żeby każdego następnego prezesa NBP odwoływać, żeby znajdować jakieś powody ku temu, żeby niszczyć Trybunał Konstytucyjny. Jeszcze raz ja podkreślam, ja nie mówię, że nie ma takich powodów. Być może są, ale są ku temu pewne konkretne procedury. Jeżeli uważamy, że pan Glapiński naruszył prawo, trzeba go postawić przed Trybunałem Stanu. Mhm. Jeżeli pan prezydent Duda naruszył prawo, trzeba go postawić przed Trybunałem Stanu. Jeżeli pani Pawłowicz naruszyła prawo, to trzeba rozpocząć postępowanie dyscyplinarne, a nie władza polityczna na podstawie swojego widzimisię w postaci, nie wiem, uchwały usuwa tych ludzi. Procedury są po to, żeby ich przestrzegać.
No, ale tam stało się opozycja zło, nie ma w tej chwili siły, żeby postawić prezydenta Dudę przed Trybunałem Stanu. Pan to świetnie wie. Ma siłę, żeby postawić prezesa Glapińskiego, ale z kolei tupnęła nogą pani Christine Lagarde i generalnie świat finansów.
Pani redaktorze, nie tupnęła. Ona tylko powołała się na artykuł 14 ust. 2 tego statutu banków centralnych, gdzie jest napisane wyraźnie, że można usunąć prezesa banku centralnego, jeżeli dopuścił się poważnych uchybień, a on to może zaskarżyć. W związku z tym ona tylko wskazała mu, że jeżeli go będą chcieli usunąć, to wtedy on może się poskarżyć do sądu. Całkowita, oczywista procedura, więc można próbować. Nawet uważam, że należy, dlatego że widać wyraźnie, że w tym działaniu pana Glapińskiego jest bardzo dużo dziwnych koincydencji, które prawdopodobnie wskazują, że on nie był do końca niezależny. Ja podkreślam to. Ja nie mówię, żeby tego nie robić, tylko mówię, żeby robić to zgodnie z prawem, a nie na przykład tak, że ponieważ nie podoba nam się cały Trybunał, a tam są zarówno nielegalni dublerzy, jak i legalnie wybrani sędziowie, no to usuwamy wszystkich.
Czyli dlatego, rozumiem...
Że ten tak zwany syndrom Abby, zwycięzca bierze wszystko i tak giną demokracje.
Czyli
tak
rozumiem, że pomysł, który też chodzi po tej stronie nowej koalicji, żeby uchwałą odwołać cały Trybunał, bo był on wadliwie przez... PiS na początku, no, że tak tam PiS pogmerał, że w zasadzie ten Trybunał już jest nie, z nieprawego łoża, nie wiem jak to tak nowocześniej powiedzieć, to tak nie można. Tak nie można uchwałą odwołać pani Pawłowicz i pana Piotrowicza, niezależnie jak bardzo im denerwują elektorat Platformy, Trzeciej Drogi czy PSL-u.
Zasada jest taka. Władza polityczna, czyli pierwsza władza ustawodawcza i druga władza wykonawcza, może ingerować we władzę trzecią, o ile ma wyroki trzeciej władzy. I teraz na niektóre sprawy wyroki są. Na dublerów, że są nielegalni, wyroki są.
Czyli
na
to, trzech, że dublerów można, jest nielegalny, trzech dublerów wyroki. Można usunąć z Trybunału Konstytucyjnego. On nadal wtedy jest pisowski, bo nadal to niewiele zmienia.
Oczywiście, ale na panią Pawłowicz czy pana Piotrowicza wyroków nie ma i trzeba je uzyskać dopiero, żeby je usunąć. Więc zasada jest bardzo prosta. Władza polityczna może ingerować we władzę sądowniczą, o ile ma glejt od władzy sądowniczej. Dopóki go nie ma, to wszystko będzie naruszeniem artykułu 10 Konstytucji, czyli podziału i równowagi władzy. Będzie to dokładnie to samo, co zrobił Kaczyński, tylko jeszcze gorzej, bo on unieważnił powołanie kilku sędziów, a tutaj będziemy mieli cały Trybunał. W związku z tym trzeba trzymać się procedur. Moim zdaniem władza, która szła do wyborów z praworządnością na sztandarach, nie może łamać tej praworządności, bo się po prostu ośmiesza. I dlatego trzeba być poważnym, uważam, i nie wolno leczyć dżumy cholerą. Co więcej, da się to zrobić. Mamy precedensy historyczne. Myśmy już kiedyś o tym rozmawiali. Prezydenta Roosevelta, który chciał wprowadzać New Deal, a miał przeciwko sobie Sąd Najwyższy konserwatywny, który mu wszystko uchylał. Trochę się posprzeczali, trochę podyskutowali i się utarli.
No nie, nie, to był pomysł, żeby...
Między innymi dlatego, że się utarli, demokracja amerykańska jest silniejsza niż polska.
No dobrze, to zobaczymy po następnych wyborach, jak silna jest demokracja amerykańska. Ja bym się, panie profesorze, nie zakładał o nic, no ale zostawmy może ten temat. Chcę zapytać na koniec o to, co zrobić z tymi 3000 sędziów, których powołała Krajowa Rada Sądownictwa. Dotychczasowa opozycja mówi, że neo-KRS też jest nielegalna, bo zdominowana przez polityków, więc ci sędziowie, których mianowała neo-KRS, też są nielegalni. Czy pan może mi wyjaśnić, jak jako takiemu zwykłemu, no rzadkiemu na szczęście, ale klientowi wymiaru sprawiedliwości, czy jeżeli ja mam, nie wiem, wyrok spadkowy, sprawę rozwodową, cokolwiek z udziałem neosędziego, to dla mnie to coś zmienia, czy nie?
Tak, może to niestety dla pana coś zmieniać, bo idąc do sądu, działając w zaufaniu do państwa, uważamy, że dostajemy wyrok, czyli coś, na czym możemy budować życie. Czyli możemy, jak wygrywamy prawo do działki, to możemy na niej budować dom. Jak dostajemy opiekę nad dziećmi, no to budujemy z nimi relacje, się nimi opiekujemy. I teraz największą tragedią rządów PiS jest to, że oni zamienili wyroki w świstki papieru, które mogą nic nie znaczyć. I to jest teraz dla prawników, którzy próbują to naprawić, ogromny problem. Bo jeżeli mamy kilka tysięcy sędziów, którzy wydali kilkadziesiąt, a kto wie, czy nie kilkaset tysięcy wyroków, to teraz mamy kilkaset albo kilkadziesiąt tysięcy sytuacji życiowych, które są niejasne. I do tego trzeba podejść z pewną ostrożnością, bo nie można po prostu powiedzieć, to wszystko jest nieważne, bo nikt nie jest nielegalny i niczyje życie nie może być nagle uznane
Ale,
za nielegalne.
Panie profesorze, żeby docisnąć pana trochę w tej sprawie, to znaczy jeżeli był spór rodzinny o działkę, to bardzo wielu jest takich sporów w Polsce i ludzie muszą chodzić z tym do sądów. O działkę czy o dom. W końcu jedna strona się z drugą stroną wyprocesowała, że dom jednak w spadku należy się tejże stronie. To co, to ona ma teraz w ręku i zaczęła tam, nie wiem, remontować ten dom albo na tej działce coś zbudowała, to zaraz ta druga strona może powiedzieć, przepraszam, ale to był neosędzia, więc ten wyrok jest nieważny, tak?
Tak, i to jest wina Zbigniewa Ziobry. I także tak, i to, że tak jest, to znaczy, że ludzie zamiast stabilności mają niestabilność i że istnieje możliwość podważania tych wyroków, dlatego że komuś się zwidziało, że on może decydować o tym, kim jest sędzia, mimo że jest politykiem, to jest właśnie efekt. Kompletna niestabilność i sytuacja, w której ludzkie życie budowane na czymś może nagle się rozpaść na tysiąc kawałków. Dlatego to jest tak poważne, tu nie chodzi o jakąś abstrakcję.
No ale co nowa władza, może zrobić poza mówieniem, że wszystkich neosędziów trzeba, bo takie są też głosy, że wszystkich neosędziów trzeba unieważnić, to znaczy, że te wyroki, no zaraz będzie kilkadziesiąt tysięcy osób wkurzonych.
No, to jest bardzo poważna sprawa. Moim zdaniem tego nie można zrobić. Wartości, które są w naszej konstytucji, między innymi w takim artykule 190 ust. 3, zakładają, że nieraz nawet można pozostawić coś, co jest niekonstytucyjne w obrocie, jeżeli natychmiastowe usunięcie tego czegoś spowodowałoby jeszcze większy problem konstytucyjny.
I cierpienia ludzi, zamieszanie, problemy i tak dalej.
Jedynym rozwiązaniem jest tutaj to, ażeby dokonać powolnej, spokojnej weryfikacji tych neosędziów i żeby nie unieważniać tych wszystkich wyroków hurtem, bo to będzie katastrofa, ewentualnie dać ścieżkę jakąś do ich wznowienia tych postępowań czy weryfikacji, jeżeli strony będą chciały. Ale i tak zakończy się to olbrzymim, olbrzymim problemem dla konkretnych ludzi. Jak powiedziałem, nie ma nikogo, kto jest bardziej winny w tym zakresie niż pan Ziobro, także pan Duda, którzy...
Ale to znaczy, panie profesorze, że tak czy siak będzie tak, że jeżeli złośliwy mąż chce wzruszyć wyrok, bo był tam neosędzia, on chce na złość tej byłej żonie robić albo sobie zmniejszyć alimenty, mimo że wyrok już jest prawomocny przez wszystkie instancje, to on nadal będzie mógł robić kłopoty tej byłej żonie dzięki
nie musi być, wie pan, neosędziom. Nie musi być tak? Złośliwy. Znamy takie sytuacje, kiedy pan minister Ziobro, korzystając ze swoich możliwości, wzruszył wyrok rozwodowy pana sędziego Żurka. Więc już to minister Ziobro pokazywał, że można tak zrobić i myślę, że to dało tylko zły przykład dotyczący tego, że tak naprawdę wyroki w Polsce przestały być czymkolwiek, na czym można budować swoje życie. I to jest największa tragedia, którą pozostawia nam w spadku PiS, z którą będziemy musieli żyć. To jest tajnia Ołgiasza, którą nie wiadomo jak uporządkować.
Bo każdy wyrok, jeżeli sędzia był w składzie...
Tak, jest podważalny. Taki
jest
wyrok
podważalny, nawet jeśli jest prawomocny, trzy razy zaklepany, to i tak jest podważalny. Tak jest. Tak? I tak za jest. 10 lat przyjdzie do spadkobiercy, nie wiem, ciocia, która chce mu na złość zepsuć życie i będzie podważać mu wyrok, powołując się na neosędziego. To jest możliwe w tej chwili.
To czy za 10 lat, czy będzie tutaj krótszy czas na to, tego nie wiem, trzeba będzie w jakimś sensie uregulować. Natomiast prawdą jest to, że mamy obecnie w sądownictwie ogromny bałagan. To sądownictwo, które miało działać lepiej, działa gorzej, działa dłużej niż działało wcześniej, czyli dłuższe są kolejki do sprawiedliwości, a jednocześnie towar, który się dostaje od tej sprawiedliwości, jest ewidentnie wybrakowany i ktoś może go później reklamować. Mówię tutaj o towarze w postaci wyroków, które w normalnym państwie są stabilne, pełnowartościowe, a u nas nie są, bo to wszystko, co odpowiada za stabilność, zostało w Polsce zniszczone przez ostatnie 8 lat.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był profesor Marcin Matczak. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam na popołudniową rozmowę jutro. Do usłyszenia.